I jeszcze jedna odsłona rozmowy z Elżbietą Wijas-Grocholską, etnografem, specjalistką od dachów. I o czym rozmawiamy? O dachach oczywiście, o dachach łupkowych.
No właśnie, więc jeszcze chciałam powiedzieć o tych dachach takich we wzory, właśnie robionych z tego purpurowego koloru, więc tych dachów było dość dużo na różnych pałacach, na właśnie tych budynkach użyteczności, no, kościołach, na przykład w Szczeleczkach jeszcze jest taki dach, na pałacu w Osieku Grodkowskim jest bardzo ładny dach, właśnie taki robiony z trzech kolorów i zresztą bardzo, ale ci właściciele tych dachów łupkowych mają teraz ogromny problem, zresztą dlatego one zniknęły, bo z chwilą, gdy zamknięto te kopalnie i nie było materiału, że tak powiem, nowego, żeby uzupełniać czy naprawiać te dachy, no po prostu wiele ludzi je zrzuciło i pokryło zwykłym eternitem, szarym, brzydkim, no ale podobnym z wyglądu, przy czym no właśnie problem jest taki, że nie ma tego materiału wymiennego, więc wielu właścicieli...
Jak sobie radzą?
Radzi sobie w ten sposób, że właśnie chcąc zostać, bo to jednak trzeba taki dach, mimo że on ma bardzo duży okres takiej ważności, trzeba taki dach od czasu do czasu jednak uzupełniać czy przekładać. Więc niektórzy sobie radzą w ten sposób, że mają upatrzone w okolicy dachy po podobnych płytkach, czy podobnym układzie, czy systemie kładzenia. No i tylko czekają na okazję, że tam ktoś podejmuje decyzję, że jednak zmienia pokrycie dachowe, bo czego oni jeżdżą i wybierają sobie te najlepsze i potem je składują i zbierają.
Trochę to trwa. No zanim uzbierają.
No ale tego, ale nie, ale już to takie już wymiany takich poszczególnych płytek to już można sobie pozwolić. Także poznałam też takich właścicieli tych dachów, że oni właśnie mówią, że na przykład tył nie jest taki ciekawy tego dachu, co front od ulicy, bo on musi być dalej reprezentacyjny. No koszt takiego dachu w tej chwili jest bardzo duży, bardzo. To są płytki nowego dachu, gdyby się chciało, sprowadzane z Niemiec, produkowane w Hiszpanii i to są w tej chwili już złoża odkrywkowe na powierzchni, nie, to nie są kopalnie, no one podlegają obróbce, ale transport, to wszystko powoduje, że taki dach łupkowy jest w tej chwili bardzo drogi. Natomiast myślę, że ci, co mają, to są zadowoleni. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. Oprócz tego, że na dachach ten łupek był pokrywany, to bardzo często on był również pokrywany albo szczyt ten zachodni, gdzie najwięcej opadów deszczowych, albo też nieraz były pokrywane ściany i to bardzo wymyślne wzory. Ja najpierw się zastanawiałam, bo przecież ułożenie takiego wzora, przycinanie tych płytek pod jakimś kątem, ukośnie, w kwadraciki, w jakieś łuski, jest to bardzo pracochłonna rzecz. No ale potem doszłam, nawet taki artykuł napisałam, że kiedyś ludzie nie mieli takiej możliwości realizowania swoich talentów. Teraz, jeżeli dziecko ma jakiś tam talent plastyczny czy artystyczny,
to idzie do odpowiedniej szkoły.
Idzie do liceum plastycznego, czy tam gimnazjum plastycznego, kończy jakieś studia plastyczne i po prostu realizuje. A kiedyś, jak się urodził w takiej rodzinie kamieniarski, albo się urodził nawet w jakiejś rodzinie dekarskiej, to nawet gdyby miał nie wiadomo jaki wielki talent, to on nie mógł się po prostu rozwijać w tym zakresie, wobec czego często wielu ludzi utalentowanych, młodych szło właśnie do kamieniarzy, żeby tam kształcić. O, przykład pana Adolfa Panica, który też zaczynał od kamieni, od kamieniarzy, dlatego że przed wojną nie stać go było na Akademię Sztuk Pięknych, dopiero po wojnie zrobił tą Akademię Sztuk Pięknych i był potem rzeźbiarzem. Więc oni często, że tak powiem, te swoje...
Dawali upust swoim zdolnościom, swojemu talentowi.
Tak, swój talent po prostu realizowali potem w postaci takiej pięknej ściany i naprawdę są tak piękne szczyty w tak wymyślnych formach, no ja widziałam taki szczyt na Dolnym Śląsku, gdzie na jednym szczycie było 11 rodzajów płytek i przycinanych i tworzących piękny wzór. Także ten łupek był również taką właśnie możliwością dla tych dekarzy, którzy zajmowali się łupkiem, do jakiegoś takiego wyrażenia swojego artyzmu i takiej potrzeby zrobienia czegoś takiego, co będzie świadczyło o ich. Ale to teraz powiedzmy sobie, są to dzieła anonimowe, na które często się patrzymy, a tam jakaś starość. Ale ja myślę, że za każdą starością, za każdym właśnie takim elementem jest jakiś człowiek, który robił to z pasją, robił to właśnie realizując swoje potrzeby.
Szkoda, że został anonimowy.
No, niestety to są anonimowe prace, anonimowe dachy, często bez poszanowania przez obecnych.
Tak sobie myślę, Elu, że wyjeżdżając do Włoch, Francji, mówiłaś o Szwajcarii, w Niemczech też takie stare budynki są, zachwycamy się nimi i również tym, że ludzie mieszkają w takich wielowiekowych domach. Dlaczego rezygnujemy u nas z tego pięknego, starego budownictwa i na siłę nieraz unowocześniamy?
Znaczy problem chyba jest taki, że tam na zachodzie już w szkołach podstawowych uczą poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, ponieważ ten region często kiedyś był biedny, nieatrakcyjny, a teraz poprzez to, że ma takie charakterystyczne budownictwo, stał się na przykład jakąś mekką turystyczną i ludzie przyjeżdżają, więc wobec czego oni przyjeżdżają zobaczyć te stare, piękne domy, wobec czego trzeba im zachować, prawda? A u nas tego się nie robi. U nas jednak mało się robi pod kątem turystyki, a robi się tylko pod kątem tego, czy to jest modne, czy to jest na topie, albo żeby udowodnić sąsiadowi.
A zastanawiamy się już w skali władz wojewódzkich, czym przyciągnąć ludzi na Opolszczyznę. Mielibyśmy czym?
Mielibyśmy, ale to jest tak, że te najładniejsze wsie, bo już jeszcze wojewoda Ryszard Wilczyński chciał zrobić takie atrakcyjne wsie, ale to już było za późno, już zostało za dużo zmienionych, za dużo zostało, że tak powiem, zniszczonych tych dawnych elementów, a poza tym na przykład taki stary Paczków, to jest dalej piękna wieś, ale tam mieszkają bardzo biedni ludzie. Ich nie stać na takie remonty, żeby tą wieś postawić na takim poziomie, jak w Szwajcarii, czy jak w Bawarii.
Musiałaby być odpowiednia strategia władz województwa.
W Bawarii na przykład są zachowane całe wsie w takim właśnie dawnym stylu, te same dachy, te same pokrycia, kolor czerwony, nie czarny, jak u nas w tej chwili grafitowy kolor dominuje na dachach, co powoduje, że krajobraz staje się
smutny
i przytłaczający, a jednocześnie my mieliśmy zawsze czerwony, więc tam jest obowiązek krycia dachów kolorem czerwonym, zachowanie. I tam na przykład na wielu domach występują takie piękne malowidła, ozdoby. To jest kosztowne. Wiadomo, że też nie każdego na to stać, ale ci, którzy chcą i mogą, to robią chociaż w formie.
W Austrii to też często można zobaczyć.
No właśnie, gdybyśmy my do tego tak podeszli, że dobrze było zachować, bo jednak jak się jedzie nawet na jakąkolwiek wycieczkę, to przecież nie pokazuje się ZWM-u, tylko pokazuje się rynek i stare kamienice.
Każdy z nas szuka właśnie starego rynku.
Tak.
Zabytkowych
budynków. I zaczynamy zwiedzanie przede wszystkim od budowli zabytkowych, od jakichś zamków, pałaców, jakichś ratuszy, jakichś starych
rynków.
Z historią,
z duszą.
Nikt nie pokazuje wieżowca, nikt nie pokazuje jakiegoś nowego osiedla, które jest szklane i betonowe. A poza tym, proszę Państwa, nawet odbiór tych starych budynków jest dla nas korzystny, dlatego że te domy były budowane według tak zwanych złotych proporcji. To jakoś było jeszcze zachowane i te budynki działają na nas tak pozytywnie. A te współczesne to czasami wręcz odwrotnie rozstraja.
Jak ochronić to dziedzictwo, które jeszcze jest na wsi opolskiej?
No, ja ostatnio się spotkałam z tym, że wracają młodzi ludzie z Niemiec, z zagranicy, tak, i że oni nagle chcą mieć tak, budują lauby drewniane, remontują, zostawiają stare drzwi, stare okna. No, to jest bardzo pocieszające, że chcą coś takiego zrobić. Ale są też tacy, którzy przyjeżdżają i to, co jest jeszcze ładne, właśnie burzą, niszczą i robią jakieś poczwarki, no ale to o gustach się nie dyskutuje.
dyskutuje.
Tylko, że jeżeli my byśmy walczyli, a taka nawet była idea pana Wilczyńskiego o to, żeby nasz region był jakoś postrzegany, to trzeba jednak przyjąć jakąś opcję, że dachy powinny być tak jak zawsze na Śląsku, koloru czerwonego, że te domy powinny zachować jakiś wygląd, że bramy też powinny, a poza tym wrócić z powrotem do tych ogródków kwiatowych, bo te iglaki, trawa, niczemu
też
nie służą.
Też przytłaczające tak samo jak te dachy czarne.
Także to jest po prostu w wielu rejonach w Europie Zachodniej, którzy nastawieni są na turystykę, które kiedyś były biedne, a teraz są nastawione głównie na turystykę. Jest po prostu ta świadomość ludzi kształtowana, a poza tym są bardzo ostre przepisy właśnie lokalne takie, że burmistrz jakiegoś miasta na przykład decyduje, że nie może być czarnego dachu, bo muszą być wszystkie czerwone, że na przykład właśnie jest we Francji taka sieć najciekawszych miejscowości. Tam po prostu są bardzo ścisłe przepisy, żeby do tej sieci się dostać, dlatego, że tam wszystko musi być, że tak powiem, dostosowane do tego, tak jak było, jak kiedyś było i do poszanowania tego dziedzictwa. I jak się wjeżdża do takiej miejscowości, to po prostu trudno mi jest po prostu powiedzieć. Serce rośnie. Właśnie, a jednocześnie tam nikt by nie mógł tego zepsuć, bo to jest odgórnie już trzymane. Byłam w takiej miejscowości, gdzie pan burmistrz mieszkał w XVI-wiecznym murowanym takim z kamienia domu, bardzo przeciętnym, ogrodzonym, zwykłym, przeciętnym, murowanym też ogrodzeniem, a w środku wpuścił nas do domu, do środka, no to super, po prostu skóry, drewno.
Bo to jest taki trend właśnie, tak. Zostawić te mury, to co na zewnątrz.
Zewnątrz, dla turysty zostawić tak, jak było, struktura historyczna.
Nie chce, żeby mieszkać w jakichś takich warunkach, gdzie jest tylko studnia, pompa i tak dalej. Tak. Więc nowocześnie w środku, ale tradycyjnie, historycznie na zewnątrz.
Z zewnątrz ta struktura historyczna, czyli to jest, że tak powiem, dziedzictwo kulturowe regionu i to powinno się utrzymać, a w środku rób co chcesz, to już jest wolność Tomku, tylko że wewnątrz.
Może znajdziemy sojuszników tego pomysłu?
Nie wiem, bo na razie to wiem, że ludzie nawet nie potrafią sobie przetłumaczyć, że ten dach na przykład był taki piękny dach w Brynicy na dawnej karczmie, a ostatnio był sklep jakiś eko, że jak go właśnie rozbierano, to nawet podobno wojewódzka konserwator zabytków interweniowała i jednak sobie nie dali przetłumaczyć. Oczywiście został dach zrobiony w kolorze antracytowym, czyli czarnym.
Proszę Państwa, mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa chociaż wywoła refleksję.
Tak, refleksję, pomyśleć nad tym, co stare, że stare to jest piękne przede wszystkim i dobrze go poszanować, dlatego że to jest praca jakaś ludzi, którzy byli przed nami, naszych poprzedników.
Nie jeżeli, będzie ciągłość.
Jeżeli my i nie będziemy szanowali ich pracy, to na pewno nie liczmy na to, że ktoś będzie szanował naszą pracę. To jest pierwsze. A po drugie, pomyślmy sobie często właśnie patrząc na taki stary dom ze starym łupkiem czy ze starą dachówką, że to wszystko robili ludzie, jacyś anonimowi, w ciężkim warunkach, ciężka praca, ciężko czasami w znoju, jak to mówią, trudzie. I że oni robili to nie tylko po to, żeby to zniszczyć i uważać za brzydkie, że oni to robili dla przyszłych pokoleń, a my powinniśmy to uszanować.